Wykład w Radiu Ortodoksja.
Witam Państwa serdecznie. Dziękuję bardzo za przybycie. Trochę trzeba też i wiedzy i takiego przypomnienia dla duszy, ale chcieliśmy też i dla ciała. Bo jak mamy harmonię i w duszy nam dobrze gra i ciało mamy zdrowe, pomimo tych różnych chorób takich przewlekłych, bo każdy z nas coś boli, coś strzyka, ale ja zawsze mówię, to dobrze, czyli mamy wszystko w porządku, bo jak nas boli i strzyka, czyli mamy przewodnictwo, wszystko nas, jakby jesteśmy świadomi, tak, że coś się dzieje. Zaczęliśmy może tak dzisiaj od takiego tematu, postępowanie w różnych schorzeniach, a mniej więcej tak powiem Państwu, jakby coś się zadziało. Co należy robić, żeby nie popadać w panikę. Zawsze jest tak, że i to my możemy być osobami, które potrzebują pomocy i tak samo my możemy komuś udzielać tej pomocy. To nie znaczy, że ktoś jest w wieku senioralnym, ale może to się zdarzyć również i naszym dzieciom, i na drodze, i w cerkwi, i na chodniku, i na ławce, wszędzie. Także po prostu trzeba, żeby każdy z nas miał takie poczucie w sobie, tak, żeby nie przejść obok tego człowieka obojętnie. Zdarza się, również to i medykom się zdarza, że idąc gdzieś drogą, każdy mówi, leży na ulicy, to pewnie jeszcze, jeżeli jest to mężczyzna, że to jest pijany. No może on jest i pijany, ale jest człowiekiem. Jak ja to zawsze powtarzam, nikt się bezdomny nie urodził, nikt się alkoholikiem też nie urodził, tak? Czyli jakieś czynniki spowodowały jego życiowe, że się stało, jak stało się. Ale zawsze jest tak, że my możemy, jako osoby, tak, potrzebować pomocy. Czasami wyjdziemy do sklepu bez telefonu i też nam coś się może stać. Wystarczy dzisiaj taka pogoda, tak? Ślisko. Możemy upaść, możemy złamać rękę, złamać nogę i czasami żywej duszy wkoło nie ma, krzyczymy, wołamy pomocy, a tu nikogo nie ma. Tak to się nazywa fachowo pierwsza pomoc przedmedyczna, dlatego przedmedyczna, bo jak my, udzielając pierwszej pomocy, ja będę mówiła jako nie medyk, ale jako takie Państwo, którzy nie macie wykształcenia medycznego, bo dla nas medykach spoczywa artykuł, który mówi, że jeżeli nie udzielimy pomocy, a ktoś nam udowodni, to my mamy 3 lata pozbawienia wolności za to, że nie udzieliliśmy takiej osobie pomocy. Wyciągnięcie telefonu, zadzwonienie na numer 112 czy 997, 998 czy 999, to i tak się zgłosi ten sam operator, bo nam w głowie wiadomo, jak są nerwy i coś się dzieje, to mogą się te numery pomylić. I po prostu mówimy, co się stało. Proszę się nie bać, jeżeli operator, dyspozytor, który odbierze od Państwa telefon, czy to będzie ratownik, czy to będzie strażak, on będzie od Państwa potrzebował danych, tak? Czyli nazywam się Jan Kowalski, ale to jest dla mnie na przykład osoba obca, tak? Szłam, zobaczyłam na ulicy, ktoś leży, sprawdziłam, tak, oddycha, nie oddycha, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego bardzo ważne? Ponieważ jeżeli tak, wyobraźmy sobie, jak tutaj jest ten fantom, że jest to osoba. U nas najważniejsze są 2 układy. Układ oddechowy i układ krążenia. Jeżeli przestaniemy oddychać, zatrzymuje nam się serce. Serce to nic innego jak mięsień. To jest taki mięsień, który Wam powiem, jak później uciskając klatkę piersiową, na co zwrócić uwagę. Mówią, że trzeba jeszcze coś tam wdychać, tak? Ale to nie. Ja Państwu powiem, dlaczego nie. Dlaczego nie, że warto skupić się na uciskaniu klatki piersiowej, czyli poruszać ten mięsień jako tą pompę. Tu już Baciuszka mnie przedstawił bardzo kolorowo i że tak powiem. Jestem pielęgniarką z długim stażem pracy, przeszłam przez bardzo ciężkie oddziały, nabyłam dużego doświadczenia. Obecnie pracuję jako kierownik w POZie. I właśnie też w POZie i też tu mi przyszła taka myśl, że zaczynamy osoby, czyli lekarz pierwszego kontaktu i wtedy właśnie w tym pozie są pielęgniarki, które powinny nas edukować, które powinny takie spotkania też edukacyjne na temat profilaktyki organizować. Co to jest pierwsza pomoc? Pierwsza pomoc jest to natychmiastowe czynności ratownicze wykonane przez świadków. To, co powiedziałam, telefon, dzwonimy, to już jest ta czynność. My się nie bójmy, że jeżeli my coś zrobimy, a może ja nie wiem, a może ja temu człowiekowi zaszkodziłam. Pamiętajcie, trzeba należy zrobić tyle, ile ja jestem pewien. Zrobić mniej, a dobrze, niż więcej, tak? A zaszkodzić. Często bywa tak, że ktoś na przykład omdleje, to bijemy po policzkach, tak, i wody dajemy. Albo ktoś mówi, to ja mam kropelki, to ja dam kropelki. Nic nie dajemy. Taką osobę, która tylko omdlała, wystarczy dotlenić i czekać na służby ratownicze. Bo my możemy tymi kropelkami, bo my nie wiemy, na co ta osoba choruje, dlaczego ona zemdlała, czy zemdlała, bo jest jej duszno, czy zemdlała, bo na przykład jest chora na serce i te kropelki, które mi pomagają, to dla pani sąsiadki niekoniecznie mogą pomóc. Pierwsza pomoc to jest ratowanie ludzkiego zdrowia, a później życia, bo jeżeli my nie zareagujemy na daną rzecz, tak, czyli my przejdziemy obojętnie obok tego człowieka, który leży, który potrzebuje pomocy, to najpierw jest zagrożone jego zdrowie, a później życie. Dla przykładu, jeżeli ktoś ma krwawienie, tak, nie wiem, rozciął sobie mocno rękę i jeżeli nie zostanie zatamowana ta krew, to on się wykrwawi. I najpierw jest zagrożenie zdrowia, a później jest zagrożenie życia. Tutaj podstawy prawne, to tak akurat może mniej interesujące, ale proszę zobaczyć, jest aż 4 artykuły i kodeks karny mówi, że mamy udzielić tej pomocy, jeżeli nie jest to narażenie naszego zdrowia, czyli ja jestem ratownikiem i widzę osobę tonącą, to mogę wołać, krzyczeć, może ktoś podpłynie i uratuje, bo ja na przykład nie umiem pływać, więc nie wskoczę do wody. Ktoś gdzieś wpadnie do jakiegoś, powiedzmy, włazu czy jakiegoś, nie wiem, studni, też nie wyjdziemy, bo my nie wiemy, co tam się stało. My możemy nawiązać kontakt z taką osobą, czy coś ją boli, czy coś się stało, czy da się rady poruszać rękoma lub nogami. No i oczywiście ustawa o państwowym ratownictwie, ale od 10 lat, myślę, że tak będzie, pracodawca musi zorganizować udzielanie pierwszej pomocy w zakładach pracy, a szczególnie, jeżeli są zakłady pracy, i jeżeli to jest zakład pracy produkcyjny, na każdym dziale powinna być apteczka wyposażona i wskazana osoba, która jest przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomocy. Wiem, że takie rzeczy i są, i nie są, dopóki nasz Państwowa Inspekcja Pracy w zakładzie pracy nie skontroluje. Tak, to wtedy jest panika, bo tak, nie ma nikogo, ktoś nie ma upoważnień. Przynajmniej mówię, 2 osoby powinny być na jeden dział, mieć kurs ukończony pierwszej pomocy. I należy pamiętać, że człowiek umiera w ciągu 5 minut. Czyli jeżeli znajdziemy kogoś, musimy sprawdzić, czy ta osoba oddycha. Jeżeli nie oddycha, zaczynamy uciskania klatki piersiowej. Czy ta osoba może oddychać, ale być nieprzytomna, czyli nie rozmawia z nami, ale ona ma najważniejszą funkcję. Jeżeli ona oddycha, to na pewno i ma krążenie, czyli serce bije i organizm jest dotleniony. Co z tego, jak ja zawsze powtarzam, co z tego, że przyjadą medycy, podłączą tlen z butli, który jest 100%, podadzą leki, a później zawożą pacjenta do szpitala, a pacjent leży pod aparaturą, żyje, ale jest roślinką do pielęgnacji, tak? Bo doszło do niedotlenienia mózgu. Dlatego Państwu tak się skupię później na uciskaniu, jak ważne jest uciskanie klatki piersiowej. I na miejscu zdarzenia, to co już mówiłam, że należy udzielać pierwszej pomocy tyle, ile umiemy. Zadzwonimy, czy wołamy nawet sąsiadów. Im więcej ludzi wokół udzielających pomocy, tym lepiej. Bo ja udzielając pomocy, nawet jako medyk, mogę się zmęczyć, tak? Więc zawsze mówię, że im więcej osób do pomocy, tym lepiej. I należy pamiętać, że ranny ratownik, czyli my, to kolejna ofiara, a martwy ratownik już nie pomoże nikomu. I zaczynamy taki algorytm. Ten algorytm to po prostu jest algorytm z Rady Resuscytacji, która mówi, jak należy udzielać pierwszej pomocy, bo to jakby z kursu pierwszej pomocy jest dla wszystkich. Ale ja Państwu się bardziej posłuchajcie to, co ja powiem, wtedy będzie łatwiej. Wyobraźmy sobie, że jest to osoba. To może być w domu, to może być na ulicy, gdziekolwiek, tak? Pierwszą rzecz musimy zobaczyć, czy ta osoba jest przytomna, czy nieprzytomna. Jeżeli jest to osoba dorosła, no to potrząchamy ramionami, nawet jeżeli ta osoba by była pod wpływem alkoholu, tak kontrowersyjnie, tak? No to my będziemy czuć ten zapach alkoholu, ale wtedy ono jak oddycha, burczy, czy przeklina nawet, tak? No to już wiemy, się odsuwamy, żeby było dla nas bezpieczniej, dzwonimy na numer, który, czy przyjedzie policja, czy przyjedzie karetka, to się zaopiekują tą osobą. Ale jeżeli potrząchniemy tą osobą, halo, proszę pana, czy pan mnie słyszy? I ta osoba, cisza, zresztą będzie też widać, że ta osoba zaczyna mieć problemy z oddychaniem, bo będzie miała sine, wystające części ciała. Czyli tak można powiedzieć, taki trójkąt, tak? Od nosa po usta. I jeżeli ta osoba się nie odzywa, czyli jest nieprzytomna, musimy udrożnić jej drogi oddechowe. Na fantomie to tak wygląda trochę, bo fantom zaraz chwilę będzie z powrotem miał tą głowę na tym samym pozycji. Natomiast odchylamy głowę do tyłu. U osoby, która jest nieprzytomna, to na pewno byście Państwo zauważyli, że jeżeli odchylimy głowę do tyłu, tutaj się otwiera nam krtań. Bo krtań tutaj, bo my mamy tutaj krtań. Krtań ma takie dwie klapki. Jedna klapka to jest oddycha, a druga klapka się zamyka, która jest do przewodu pokarmowego. I czasami my się krztusimy, jak mówimy i jemy, tak? Bo oddychamy, a jeszcze jak głowę odchylimy w drugą stronę, jest inny układ krtani i może dojść do zakrztuszenia się. Czyli jak odchylimy głowę do tyłu, wówczas udrożnimy drogi oddechowe. I wtedy nachylamy się nad taką osobą i patrzymy, czy się unosi klatka piersiowa. Tylko przy takiej pogodzie jak dzisiaj, to wiadomo, że musimy rozpiąć kurtkę, żeby zobaczyć, tak? Bo przez kurtkę, czy przez futro, czy przez jakieś tam ciepłe, to my nie zauważymy. Jeżeli nachylimy się i ta osoba by oddychała, to byśmy czuli na policzku ten oddech, tak? Byśmy słyszeli ten oddech i by się unosiła klatka piersiowa. I pamiętajcie Państwo, jeżeli dojdzie do tego, że osoba jest nieprzytomna, bo może mieć zawał serca, bo może mieć udar, bo może mieć inne, tak, różne choroby serca, to ten oddech będzie przyspieszony, bo organizm się broni, że coś się dzieje i jak serce zaczyna nam szybciej bić, mamy stres, sami tak, duży wysiłek, i czujemy, czy słyszymy, że serce nam wali, to można sobie zaobserwować, że i oddychamy szybciej. Czyli jeżeli osoba jest nieprzytomna, udrożniliśmy, sprawdziliśmy, że ta osoba nie oddycha, na plecach, na twardym podłożu, czyli jeżeli powiedzmy zastaniemy taką osobę w łóżku, to musimy ją na podłogę położyć, bo to musi być twarde podłoże, bo na łóżku, na miękkim materacu to ta reanimacja nic nie da się. I teraz tak, każdy sobie w domu ma ćwiczenie. Jeżeli dotkniemy tutaj do góry, taką kość poczujecie, tak? To jest mostek. Na dole, tylko musicie leżeć sobie w domu, sprawdzicie, poczujecie drugą kość. To jest koniec mostka i środek mostka uciskamy, czyli tu początek, tu koniec, jest środek. Mniej więcej to jest jak mężczyźni, to ta linia taka sutkowa, bo u kobiet wiadomo, że w zależności od piersi, tak, że też można popatrzeć po prostu, gdzie mam uciskać, góra, dół, środek. I teraz tak, trochę będzie mi niewygodnie, a później jeszcze pokażę, położę fantoma na podłogę, będzie łatwiej. Uciskamy w ten sposób. Tak jak mówiłam, serce jest mięśniem. Więc ta jakby część, środek mostka, jest tak zwaną pompą, a druga ręka jest taką tłocznią. I ja przy wyprostowanych rękach, tylko później Państwu jeszcze raz pokażę. Oczywiście będziecie mogli też poćwiczyć przy mojej osobie. I zaczynamy uciskać. Nie wolno, nie szybko, to takim normalnym rytmem. Dlaczego? Dlatego, że mniej więcej to musi być 100 uciśnięć na minutę. Człowiek mniej więcej ma tętno 68, więc to musimy trochę przyspieszyć. I teraz tak, dlaczego powiedziałam, że warto się skupić tylko na uciskaniu klatki piersiowej? Dlatego, że jeżeli my byśmy, Rada Resuscytacji mówi, 2 wdechy przy zaciśniętym nosie, 30 uciśnięć, 2 wdechy, 30 uciśnięć. Ale jeżeli my się tak będziemy skupić się, osoba, która nie ma wprawy i na podawaniu tlenu, i na uciskaniu, to ani to nie wyjdzie, ani to nie wyjdzie. A jak się skupimy tylko na uciskaniu klatki piersiowej, to my robimy tak zwaną tłocznię. Czyli my wyciskamy krew na cały organizm, łącznie z głową, i ta krew z powrotem. Dlaczego nie dojdzie do niedotlenienia? Nasza krew jest w organizmie średnio 4,5 do 5 litrów u kobiety, o nawet do 6 u mężczyzn. I we krwi mamy taki składnik jak hemoglobina. Hemoglobina jest nośnikiem cząsteczek tlenu, czyli miliony hemoglobiny jest i miliony cząsteczek tlenu. Oczywiście w którymś momencie to tego tlenu już nie będzie, bo wszystkie tkanki, jak my będziemy uciskać, ten tlen zabiorą, ale skuteczna resuscytacja będzie ważniejsza, niż byśmy wdmuchiwali i uciskali klatkę piersiową. Jak udrożnimy drogi oddechowe, przepona w trakcie uciskania, ona też będzie zasysała ten tlen. A teraz zobaczcie, mamy 21% tylko tlenu w powietrzu. Ja robię wdech, to jest x 21% z tego powietrza, to nie jest 21, tylko x. U mnie następuje wymiana tlenu, czyli ja wydmuchuję może nawet więcej dwutlenku węgla, dlatego poszkodowanego, tak? Bo ratownicy przyjeżdżają, dają maseczkę czy intubują, podłączają 100% z butli tlenu, podają leki, które pobudzą mięsień sercowy i mówią, o pacjent tak załapał, tak w cudzysłowie załapał, tak podłączają do aparatury, wiozą do szpitala. A my, zanim ten tlen już się wyczerpie, to już ci ratownicy powinni przyjechać. Bo ogólnie w ratownictwie jest tak, że jeżeli mamy w mieście, to jest do 20 minut, a poza miastem 8 minut, przepraszam, a poza miastem 20 minut. 8 minut. Słuchajcie, jak pracowałam w szpitalnym oddziale ratunkowym, robiliśmy takie ćwiczenia z policją w ogóle, żeby zobaczyć, jak kierowcy postępują, tak, czy w trakcie, jak karetka jedzie, co robią kierowcy, żeby szybko dojechać. Nigdy się nie wyrobili. Bo teraz, jeżeli my zadzwonimy, zanim oni wyjdą z dyspozytorni, zanim przejadą przez miasto, to 8 minut, no to chyba, że jest blok w blok, tak? Przy pogotowiu mieszka ktoś, no to może się wyrobią. Natomiast przyjechać, jak ja teraz tutaj nawet do państwa jechałam, godzina była przed 17, nie wiem ile jest punktów, ale z sygnałem, wiecie, jeszcze kierowcy nie umieją tego korytarza takiego zrobić. Czyli pamiętajmy o uciskaniu klatki piersiowej i jeszcze później na zakończenie możemy podejść, ja mogę Państwu, kto będzie chciał przećwiczyć, dlatego przywiozłam fantoma, żebyście nawet, jak ja zawsze mówię, gdzieś w tej głowie zostanie. Jak ja dotknę, poćwiczę, to gdzieś mi w tej głowie zostanie. Czyli ocena świadomości, wiadomo, tak? Ale jeżeli my zobaczymy, że taka osoba, halo, czy Pan mnie słyszy, coś tam burczy, ona może być chora, ona nie musi być pijana, to zostawiamy ją w takiej pozycji, w jakiej zastaliśmy. Czyli nie ruszamy, ale dzwonimy na karetkę, bo wiemy, że jeżeli on burczy, nawet coś powiedział, tak, warto jeszcze byłoby, jeżeli my taką osobę na przykład gdzieś tam spotkamy na swojej drodze, zapytać się, czy pan, czy pani na coś choruje, bo ona na przykład jest teraz, może nam odpowiedzieć jako osobie takiej postronnej, czekającej na karetkę, a za chwilę może być nieprzytomna, tak? Bo nie wiemy, na co choruje, a jeżeli ona powie na przykład, choruje na, nie wiem, na serce, choruje na nadciśnienie, czy choruje na cukrzycę, padaczkę, to my już możemy te informacje przekazać ratownikom, że ta osoba jeszcze przed chwilą powiedziała, na co choruje. Udrożnienie dróg oddechowych, to co mówiłam. obserwacja klatki piersiowej, będziemy słyszeć oddech, wyczuwać, no i uciskamy klatkę piersiową. Już wtedy nie liczymy 30, tylko takim rytmicznym. Państwu jeszcze później pokażę. Kiedy przerywamy uciskanie klatki piersiowej? Kiedy jesteśmy już tak wyczerpani, że już nie dajemy rady. My sami za chwilę będziemy mieli omdlenie. Kiedy przyjedzie karetka i kiedy pacjent odzyska oddech. Bo bywa tak, że po prostu zaczynamy uciskać i akcja serca załapuje się i pacjent odzyskuje ten oddech. I zostawiamy go w tej pozycji, oczekujemy na karetkę. Ogólnie ratownicy robią 4 cykle. Pierwszy cykl jest 100 uciśnięć, czyli 400 uciśnięć i wówczas powinni sprawdzić, czy jest tętno na tętnicy szyjnej. Bywa tak, że reanimacja średnio z lekarzem, który podejmuje decyzję, że już osoba no, jest nie do uratowania, pomimo nawet podania leków, to ja pamiętam i była godzina 20. Tak, godzina 20 to jest uciskanie, ale wam powiem tak, ja się męczę, bo też mam, zresztą widać, nie jestem aż taka wysportowana, ale też choruję na cukrzycę i ta męczliwość jest szybsza, ale słuchajcie, przy uciskaniu człowieka to adrenalina robi swoje. Wtedy nikt, nic nie boli, idzie siła, tylko że jeżeli mamy więcej osób, to nawet takich osób niemedycznych, to my możemy powiedzieć, słuchaj, teraz mnie przejmij, ja odpocznę, ty będziesz uciskać, a ja ci powiem, czy dobrze to robisz, tak?
To co z tą pozycją ustaloną, co zawsze nas uczono?
My nie wiemy, zastając taką osobę, która leży, my nie wiemy, co jej się stało. A może ona padając ma uraz głowy, jest nieprzytomna, może ma uraz kręgosłupa, więc de facto są dwie szkoły. Jedni mówią, jak zastałeś, aby tylko oddychał i czekamy, a druga mówi, żeby w tej pozycji ustalony. Tylko Państwu powiem tak, na tyle, to jest tak się nazywa pozycja boczna ustalona, czyli jest tak, ręka prawa, tak mniej więcej jakbym leżała na podłodze, ręka prawa, przekręca się i leży na takim jakby boku w takiej literki H. Tylko jak ktoś tego nie umie, to będzie się więcej namęczył układając taką osobę, niż by tak jak ta osoba leży, tak? Najważniejsze, tak jak mówiłam, aby było zachowany oddech i aby był zachowany krążenie. Może być tak, że ktoś leży na boku, ktoś leży na brzuchu, ale jeżeli my podejdziemy i zaczniemy tą osobę, tak? Halo, czy pan mnie słyszy? Nie odzywa się. Sprawdzamy oddech, jak będzie sapał, to niech on tak sobie leży, ale jeżeli tego sapania nie słyszymy, czyli nie widzimy, że sina jest twarz, odwracamy go na plecy, bo w inny sposób nie będziemy uciskać klatki piersiowej. I tak szybko przelecimy, ja Państwu po prostu tak, prezentacja, a ja Państwu powiem, jak to w życiu wygląda. Ciało obce w drogach oddechowych. To może być tak, że to może być i dziecko, bo przecież i wnuki do Was przyjeżdżają, to może być też i osoba dorosła. Tylko jeżeli my się zakrztusimy czymś, czy osoba dorosła, czy dziecko, prowokujemy do kaszlu. Ale ja pamiętam, jak mnie nawet mama uczyła, rączki do góry i ja Cię poklepię po plecach, tak? Więc nie, bo my robiąc w ten sposób ręce do góry, rozprężamy, zwiększa się objętość płuc i to jedzenie, którym się zakrztusiliśmy zamiast powiedzmy wykrztusić, to wpadnie jeszcze głębiej i może tak spowodować, że zatka nam drogi oddechowe. Więc jeżeli dojdzie do zakrztuszenia, czy ciało obce u dziecka, to tak może macie wnuki, ktoś do Was przyjeżdża. Dziecko szczególnie, wiecie, dziecko poznaje świat poprzez to, bierz co do ręki, to do buzi. Każdy z nas tak samo robił. A jeszcze powiedz nie rusz, no to i tym bardziej będzie, tak? Więc prowokujemy dziecko, żeby kaszlało, ale kaszlało na zasadzie takiej pochylonej. Bo nawet jeżeli ono coś wzięło do buzi i my w tej pozycji pochylonej, no tak trudno mi tak, nie wiem, nie wiem, czy Państwo wyobrażacie sobie, tak? Ja mogę jemu coś z buzi, powiedzmy, czy kawałek klocka, czy kawałek to, co wziął do buzi, nawet on zwymiotuje, ale on mi zwymiotuje na podłogę. To wszystko nie wpadnie nam do dróg oddechowych. I jest tak, że to może kogoś poproszę, nie wiem, może pana, albo nie wiem, kogoś poproszę, żebym pokazała, jak trzeba należy. Tak, to pani.
Co to
tak, jeżeli ktoś dorosły, czy ktoś się zakrztusi. Pochylamy się, pani kaszle, a my taką ręką nie z plaskacza, tylko taką zrobioną w formie łódki, tak? W formie łódki, takiej, no tak, nie prosta ręka, tylko taka łódeczka, tak? I między łopatkami, czyli jak mamy kręgosłup, to się mówi między łopatkami, takim posuwistym i teraz tak, dla dziecka to będzie delikatniej, dla małego, tak? A dla dorosłego, tak wiecie, 5 razy porządnie. Ponieważ to zwiększa się przepona i ona wyrzuci to, czym się zakrztusiliśmy. Jeżeli jest osoba jeszcze przytomna, ale się zakrztusiła, czyli pani cały czas kaszle, możemy zrobić tak zwany chwyt Heimlicha, czyli pięścią tutaj, gdzie mówiłam, gdzie jest tutaj, tak, koniec mostka, pani się pochyla i ja drugą ręką robię takie podbicia. Tylko jakbym teraz tak zrobiła, to pani mogłaby nawet z wymiotu. Ale warto naprawdę, sprawdzone jest, że uderzenia między łopatkami naprawdę jest skuteczne, czy dla dziecka. Tylko jeżeli dziecko nam się zakrztusi coś malutkie takie i będzie kasłało, tak, no to wiadomo, że będzie i płakało, i kasłało, i to wszystko może wpaść. Ale jeżeli pochylimy to dziecko do przodu, to nawet tak jak mówię, ono tym płaczem, tym wykrztuszeniem po prostu się pozbędzie to, co, czym się zakrztusiło. Ja na przykład pamiętam sytuację, kiedy mieszkałam na drugim piętrze, na parterze. Dwu-trzylatek dostał landrynka, albo sobie sam wziął landrynka, bo mamusia z koleżanką rozmawiali. Landrynek twardy, landrynek mocno miętowy i się to dziecko zakrztusiło. Więc co one wzięły go? Przez rękę tego malucha i biegły po schodach. Jak biegły po schodach, to zrobiły ten rękoczyn Heimlicha, czyli po prostu jak wpadły do mnie, to dziecko zwymiotowało na przedpokoju, tak? Cukierek wypadł, ja mówię, pierwsza pomoc udzielona. Także czasami my też musimy pamiętać, że jeżeli robimy, nawet pilnujemy małych dzieci, bo tak może być, to wiecie, że dziecko poznaje świat i to, co powiemy, nie rusz, nie wchodź, to za chwilę i tak dziecko wejdzie i będzie brało czy do buzi, czy powiedzmy tak, i później babcia, o Boże, pilnowałam, a ten spadł, a ten zrobił, a ten się skaleczył. No my też tacy byliśmy, tak? Nie wszystko po prostu przewidzimy. Powiem Państwu z własnego doświadczenia, a że jestem gadułą, przykład. Siedzimy na weselu, ja siedzę, oczywiście gadam, tak, jem i gadam. I co mój mąż, siedząc też rozmawiając z kimś, tak, ja się zakrztusiłem, to on mnie tak z tyłu, wiecie, z plaskacza, aż pewnie 5 palców się odbiło. Mnie to raptownie aż przytłumiło tak, że ja nie mogłam tego nawet odkrztusić. Taka raptowna reakcja. Z doświadczenia nawet Soroskiego pamiętam dzieci, które się za nas, powiedzmy, czymś tam, to było ciało obce w uchu. Ja mówię, jak to w uchu albo w nosie, tak? A po prostu babcia mówi, nie rusz, a ten zamaz do buzi, to do nosa, to do ucha, bo nie trafił, tak? Takie sytuacje po prostu były. Najważniejsze przy ciele obcym, przy zakrztuszeniu się, prowokacja pozycji pochylonej do kaszlu i uderzenia taką łódeczką, tak? Nie plaskaczem, tylko taką łódeczką między łopatkami. A się krztusimy. Druga rzecz, każdą osobę, nawet z rodziny, my możemy też potraktować jako osobę, jeżeli chodzi o oddechy, tak? My musimy mieć zabezpieczenie, czyli poprzez maseczkę dodatkową taką, czy jednorazową, czy tego, ale każdą osobę traktujemy jako osobę zakaźną. Ponieważ, jak ja mówię, skupić się na maseczce, nawet takie są maseczki z takim ustnikiem, to i tak widziałam, że po prostu ratownik, któryś miał tam włożył tej osobie poszkodowanej na ulicy, a za chwilę to gdzieś to wywiało, że tak powiem. Więc najważniejsze jest skupienie się właśnie na uciskaniu klatki piersiowej. Wtedy zrobiony dobry ucisk, tak, Czyli cały czas te serce będzie, tą pompa będzie, powiedzmy, tak, w tej pracy i to niedotlenienie mózgu nie powinno dojść, jak szybko przyjadą ratownicy. Powiem Państwu tak, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, osoby chore, które są na przykład po udarze. Wiecie, że po udarze osoba ma najczęściej niedowład. I nie wiem dlaczego rodziny nie chcą słuchać, co się mówi do nich, bo ja zawsze mówię tak, w szpitalu przyjdzie pielęgniarka, lekarz, opiekunka, wszyscy nad tym pacjentem, a do domu przyjadą, położą, i róbcie sobie, co chcecie, tak? Więc ja mówię, było tak. Po udarze wiozą do domu i z domu przywożą, bo się zakrztusiła. No, a co rodzina daje? Dla takiej mamusi, dla takiego tatusia kawał bułki. Jeszcze ma protezę, ta bułka się gdzieś przyklei. Ni w jedno, ni w drugo. Się zakrztusi, tak? Bułka i kiełbasa. Może jej się chce tej kiełbasy, ja nie mówię, że nie. Ale po prostu osoby, które są, mają problemy z połykaniem, niech ono nawet 3 razy dziennie je zupę miksowano, ono się nie zakrztusi. W pozycji półsiedzącej, bo to też ważne jest i to w ogóle w szpitalu powinna pielęgniarki, opiekunki powiedzieć, jak należy takim pacjentem się opiekować w domu. Bo nie każdego stać, przyjść do domu i wykwalifikowano osobę, tak? Przecież wielokrotnie ja sama jeździłam do takich środowisk, że mówię, Matko Święta, położą tą kobietę, a kto ją nakarmi, a kto jej leki poda. Przecież nawet połknięcie leków to jest, sprawia te bardzo dużo problemów. My sami czasami mamy problem z połknięciem tabletek, a co mówiąc o osobach, które są po udarze czy po innych tak, chorobach, które są problemem w połykaniu. Słuchajcie, obrażenia głowy. Obrażenia głowy, szczególnie te obrażenia najczęściej są u dzieci, to tak tylko na marginesie. Pamiętacie nawet pewnie, jak mieliście małe dzieci i wnuki. Dziecko z natury im mniejsze, tym ma głowę większą. I ono choćby się przewracało 15 razy, to zawsze będzie miała guzy na tej głowie, a nigdy nie połamie ręki czy nogi, bo tam w ogóle nie ma kości u takich małych dzieci, tylko są chrząstki, więc ono jest takie elastyczne. Ile razy biega tak, pupą pada i mówię, o Matko Święta, żeby my upadli, to byśmy się połamali. A u dzieci tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o uraz głowy, bo bywa tak, że to może być wypadek, czy na przykład upadniemy gdzieś, czy w domu się przewrócimy, czy teraz są porządki przedświąteczne i tak, stolik, stołek i taboret, bo trzeba firanki powiesić najważniejsze na święta, tak, a później ręka złamana, biodro złamane, głowa rozbita i szczególnie jeżeli uderzymy się głową, bo przecież nieraz nawet szafką, jeżeli powiedzmy nam się zakręci w głowie, to jest normalne po uderzeniu głowy, ale jeżeli są wyciek z nosa mamy, z ucha nam coś leci, mamy mroczki przed oczyma, jest nam niedobrze, tak, to na pewno trzeba zgłosić się do lekarza. Też jeżeli mamy pod opieką małe dziecko, to tak powiem na marginesie, jeżeli dziecko uderzy się głową, to należy pamiętać, że ono najpierw będzie płakało. Jak będzie płakało, to będzie spało. Ale żeby nie spało nie wiadomo ile, po pół godziny go trzeba obudzić i zobaczyć, co się z nim dzieje, bo dziecko będzie płakało, zasnęło, a za chwilę wyjdzie tak, że ono ma wstrząsienie mózgu i trzeba wtedy albo karetkę, albo szybko wieźć do lekarza. Omdlenie. Często na pewno każdy z nas może doświadczył omdlenia, czy był świadkiem omdlenia. Omdlenie to nic innego jak krótkotrwałe niedotlenienie. Jak jest niedotlenienie? To co trzeba? Dotlenić. Czyli tak, otworzyć okno, otworzyć drzwi, czy wynieść taką osobę z pomieszczenia takiego zatłoczonego, tak? Bo ja zawsze mówię i jak pracowałam na SOR-ze, bo to najwięcej przykładów, jak na SOR-ze przyjmowali, tak? I tak samo i tutaj. Idą seniorzy rano, wstają, nic nie jedzą, idą do kościoła czy do cerkwi, tak? Mężczyźni jeszcze krawat tak zawiąże gorąco, tak? I za chwilę nie zjadł śniadania, ma jakieś tam problemy, tak? Więc jak ja mówię, po prostu trzeba taką osobę dotlenić, wynieść i po prostu takie sytuacje mogą się zdarzyć. Jak dotleniamy? Jak wyniesiemy? Możemy ręce do góry podnieść, jakby ta osoba leżała, czyli ręce do góry, nogi do góry, tak, żeby ta krew z rąk i z nóg spłynęła do głowy i wtedy rozluźnić, jeżeli są jakieś ubrania ścisłe pod szyją, to robimy tak luz, czyli szalik czy kurtkę i żeby taką osobę uratować. Napad drgawkowy i padaczka. Napad drgawkowy to nie zawsze jest padaczką. Padaczka jest chorobą, napad drgawkowy jest objawem. I tak jak czasami widzimy, że ktoś na przykład ma atak, mówią padaczki, tak, w cudzysłowie, ale to on może być tak, po operacji na centralnym układzie nerwowym, czy miał na przykład operowaną głowę, bo głos mózgu, czy jakieś inne choroby, one mogą spowodować, że ta osoba ma napad drgawkowy, nie padaczkowy. Padaczka jest chorobą, a wiecie, że padaczek mamy 1000 rodzajów i nie każda jest leko, czasami są lekooporne padaczki, dlatego lekarz czasami zmienia leki, tak jak przy nadciśnieniu, daje różne leki, aż trafimy, że przy tych tabletkach czujemy się świetnie i wtedy lekarz mówi, to nic nie zmieniamy, nic nie dodajemy, bo te leki na panią czy na pana działają. Jeżeli mamy napad drgawkowy, się zdarzy u kogoś padaczka, to przede wszystkim należy chronić głowę. Ponieważ jeżeli ktoś widział napad taki typowy, padaczkowy, to jest to tak, że ta osoba leży na podłożu i ręce, nogi i ta głowa wali. Więc po prostu udrażniamy drogę i trzymamy tą głowę dość mocno, a to, że on sobie tam rękoma, nogami trzepie, bo ma ten napad drgawkowy, to nic mu się nie stanie. Przede wszystkim chronimy głowę. Czyli udrażniamy drogi oddechowe, żeby miał swobodę oddychania i chronimy głowę. Często może nam się zdarzyć widok osoby, która leży i mówią, że ta osoba ma padaczkę, to na pewno trzeba tak, coś jej włożyć w buzię, nic nie wkładamy. To, co ma na buzi, to jest ślinotok, nie piana żadna, tylko to jest ślinotok. Czyli możemy wytrzeć nawet jego rękawem tak, żeby udrożnić drogi oddechowe. Trzymamy, przytrzymujemy głowę i ostatnią fazą typowej padaczki jest oddanie moczu. Czyli jeżeli osoba leży gdzieś, no to nie znaczy, że pije jak obsikany, mówiąc tak kolokwialnie, tak? Tylko może ta osoba być po napadzie drgawkowym albo napadzie padaczkowym. I warto by było nawet podejść. Jak będzie krzyczał, to po prostu, żeby podejść i zaczekać na tą karetkę, ponieważ jeszcze z mojej takiej pracy było tak, że ktoś stał, u nas akurat dwupasmówka, twarzą do kościoła i mówi przy dużym kościele, a drugi stał tyłem do kościoła i miał Ełckie Centrum Kultury. I dwie karetki przyjechały do jednego pacjenta, bo tak, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że ja stoję, jestem w czerwonej kurtce, tak, takie charakterystyczne, żeby nie odchodzić od tego poszkodowanego, tak, bo za chwilę na przykład on oddycha, wszystko fajnie, czekamy, a za chwilę może przestać oddychać. Wtedy należy zacząć uciskania tej klatki piersiowej. Zadławienie to samo, co ciało obce. Zatrucia. Jeżeli... To jest taki, że napad drgawkowy, typowa padaczka wygląda w ten sposób, że jak ktoś choruje na padaczkę, taką typową padaczkę, to on ma aurę, czyli są osoby, które wiedzą, że za chwilę dostaną ataku padaczki i wiedzą, że upadną, więc od razu siadają albo kładą się przed napadem drgawkowym. Czyli jest aura, czyli taki przedsionek, tak, napadu drgawkowego, napad drgawkowy i ostatnim to jest tak zwana senność, często z oddaniem moczu. I dlatego, jeżeli na przykład przywozili nam pacjenta na SOR, który miał przygryziony język, bo przy napadzie drgawkowy przygryzł sobie język i jeszcze był, powiedzmy, obsikany, my wiedzieliśmy, że na pewno jest po ataku padaczki. Tylko chodzi mi o to, żeby człowiek, który leży i oddał mocz pod siebie, to nie znaczy, że pijak, tak? Zawsze mówię o tym pijaku, tak? Ale to po prostu, żeby być...
Jeszcze... Czy można pozwolić spać na zakończenie...
Tak, tak. A najlepiej, jeżeli osoba jeszcze coś tam kojarzy, bo oni tacy są, jakby nie wiedzą, w ogóle nie pamiętają tego napadu drgawkowego. Jeżeli taka osoba ułoży się na bok, to będzie świetnie. A dlaczego na boku? Dlatego, że nawet jeżeli ma ślinę, to ta ślina spłynie, czy nawet jeżeli może nastąpić, słuchajcie, ataków tych kilka. To nie znaczy, że jeden atak i koniec, on będzie spał pół godziny i w ogóle. Muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę. Przywozili do nas dziewczynę ze szkoły średniej i ta dziewczyna już przywożona została do nas już w tej fazie senności. Nie oddawała moczu, ale ja w końcu kiedyś mówię do matki, to było lat z 15 temu, mówię do tej mamy, mówię, wie pani co, dla mnie to jest takie zastanawiające, dlaczego ją przywożą ze szkoły, czy coś w tej szkole jest takiego, że ona u niej wywoływało te drgawki. Co się okazało? Tak, była taka lekcja, już nawet nie pamiętam jaka, że jak ona już widziała, że ona ma mieć tą lekcję jeszcze z tą panią, nauczycielką, ona już siadała i miała napad drgawkowy, już od razu mówię do koleżanki, ty dzwoń do mamy, bo ona nie wiedziała, czy ona da radę zadzwonić, czy już ona będzie miała ten atak drgawkowy. I dziewczyna skończyła szkołę, no to tam była sytuacja jeszcze rodzice, dyrekcja i w ogóle. No tak po prostu panicznie może się bała tej kobiety, no nie wiem. Bo mieliśmy też taką sytuację, to też taka może trochę przestrogia, że znaczy to był syn, gdzie ojciec mówi, że no nikt tu w rodzinie nie miał padaczki, nigdzie się, bo czasami mówią, że padaczka jest dziedziczna. To też jest, są różne teorie. Ale do czego? On grał w gierki. To były czasy, bo teraz ten internet to jest taki, ale to wcześniej to tego internetu tyle nie było. I ta młodzież, to on grał w te gierki w szafie. Czyli tak, bał się, że ojciec wejdzie do pokoju ciemno, to wchodził do szafy, się zamykał i grał. Czyli te błyski z tych gierek u niego spowodowały, bo to są takie, jak to mówią potocznie, przeładowania w mózgu ta padaczka, tak? Ale już są leki, są zabiegi neurochirurgiczne u nas nad szpitalu prowadzone, które dają duże, bo jest to na otwartym mózgu szukanie ognisk padaczkowych. Także medycyna idzie do przodu. Zatrucia. Szybciutko przelecimy. Są dwa rodzaje zatruć, z którymi najczęściej Państwo się pewnie spotkaliście. Pierwsze to jest zatrucie, może być tlenkiem węgla i zalecam, jak ktoś ma domki jednorodzinne i opala, kupić sobie detektor, który będzie nas jakby chronił w jakiś sposób przed czadem, bo czad jest bezwonny, bez smaku, bez zapachu i tylko możemy wtedy, że zastajemy taką osobę, tak? Jeszcze kiedyś właśnie to te piecyki takie gazowe, które były marnego sortu, powodowały, że ludzie często byli zatruciem czadu. Ale drugie, zatrucie pokarmowe. Pewnie każdy z nas miał zatrucie pokarmowe. I powiem Państwu tak, to nie jest recepta, to nie jest, ale ja sama i na swojej rodzinie przy takiej tak zwanej grypie nawet, jak to mówią, żołądkowo-jelitowej, że mamy, tak, i wymiotujemy, mamy biegunkę, czyli mamy zatrucie, bo coś przewód pokarmowy nas nie trawi. Po prostu najzwyklejszy węgiel medyczny, tylko w tabletkach. 4 tabletki dorosła osoba, 4 tabletki za 4 godziny, kolejne 4 tabletki, ewentualnie tabletkę stoperanu czy innego środka przeciwbiegunkowego. 6 godzin i po chorobie. Ja to sprawdziłam, każdemu zalecam, ponieważ my, jeżeli przywożą, nawet przywozili do nas na SOR osoby, które celowo się najadły tabletek i zatrucie tabletkami, to co my robiłyśmy? Płukanie z węgla medycznego. Tylko ten w kapsułkach, węgiel medyczny w aptekach, on się rozpuszcza, wszystkie kapsułki się rozpuszczają w jelitach. Ten taki, który jest w tabletkach. Czyli normalnie, czy tam w proszku nawet, tak? Z wodą popić, ponieważ węgiel zaabsorbuje wszystkie bakterie, które nie powinny być w przewodzie pokarmowym. Bo w przewodzie pokarmowym mamy bakterie, które nam są potrzebne na co dzień do trawienia jedzenia. Ale jeżeli my coś zjemy nieświeżego, gdzieś tam powiedzmy pomieszamy, organizm nas się broni. Więc Węgiel medyczny. Przy następnym spotkaniu, jakby ktoś wypróbował, to potwierdzi, czy pomogło, czy nie pomogło. O ranach tak szybciutko. Słuchajcie, jak są rany, normalnie, większe, mniejsze, woda z mydłem, umyć ręce czy nogę, tak? I jakiekolwiek, czy to gaza, jeżeli mamy gazę i bandaż, czy my mamy ścierkę, czy my mamy ręcznik, bo czasami bywa tak, że no, pod ręką nic nie mamy, tak? Aby to było czyste, aby to nie była chusteczka, ręcznik papierowy, bo z krwią to się wszystko przyklei, tak? I później będzie po prostu, zresztą ręcznik papierowy, czy ręcznik, czy papier jakikolwiek, on zawiera celulozę, on zawiera barwniki, więc one też mogą wpływać niekorzystnie. A taki zwykły jakoś na pewno każdy ma, jak ja mówię, w szafie coś czystego, zawinąć i do szpitala, bo te rany... Krwotok. Jeżeli ktoś ma krwotok wewnętrzny, będzie miał silny ból brzucha, bo krwotoku wewnętrznego nie widzimy. Na przykład mamy perforację wrzodu żołądka. Mamy silny ból opasujący, więc najczęściej sobie siadamy w takiej pozycji, która dla nas sprawia co? Mniejszy ból. No i oczywiście na SOR albo na izbę przyjęć, bo my nie stwierdzimy, co jest. Jeżeli jest to duży krwotok, to możemy po objawach takiej osoby stwierdzić, że z nią coś się dzieje, bo ona będzie we wstrząsie. A objawy wstrząsu to mamy takie, że jest osoba blada, spocona, przestraszona, szybko oddychająca, czyli coś się z nią dzieje. Takie same objawy będą i przy zawale, i przy udarze, i przy krwotoku. Ale nieraz mamy krwawienie z nosa. Jak się nie uderzymy w nos, a leci krew nam z nosa, warto sprawdzić sobie ciśnienie, bo jeżeli mamy ból potylicy i krwawienie z nosa, to najczęściej możemy podejrzewać, że mamy wysokie ciśnienie u osób, które choruje. Ewentualnie druga, jeżeli osoby przyjmują leki na rozrzedzenie krwi, acenokumarol, ksalerto, warfin, czyli jest za duża dawka, która spowodowała, że leci nam krew z nosa. Czyli też na SOR jedziemy albo na izbę przyjęć. Urazy stawów. Jeżeli dojdzie, że upadniemy gdzieś, no dzisiaj ślisko, mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domu, to jeżeli jest ręka, to my możemy sobie zrobić, że druga ręka pod spód i idziemy tak do domu, czy ktoś nas zawiezie do szpitala. Bo jak upadniemy i złamiemy nogę i nie wstaniemy, no to wiadomo, że trzeba wołać pomocy, żeby też nie zamarznąć, tak, żeby ktoś wezwał, jakąkolwiek służba przyjechała, zawiozła nas do szpitala, bo nikt nie ma rentgena w oczach, tak, żeby zobaczyć, co nam się stało, czy to jest skręcenie, czy to jest złamanie, tak. Unieruchomiamy dwa stawy. Mamy teraz chustki, nosimy, tak? Czyli chustkę możemy sobie podłożyć, na szyi zawiązać do szpitala. Możemy wziąć sweter, niosę, tak? Dwa stawy, trzyma się. Bo my będziemy się bronić przed bólem, bo jeżeli mamy uraz ręki, nogi, to najczęściej nas będzie bolało, tak? I wtedy trzeba zobaczyć, czy to jest złamanie, skręcenie, zwichnięcie, cokolwiek, tak? O oparzeniach. I tu już ostatnie. Oparzenia, słuchajcie. Jeżeli mamy oparzenia, to należy schłodzić. Jeżeli nie każdy na pewno, czy się dotknął do czajnika, czy dotknął się do jakiejś płytki, to miał nieraz taki burchel, tak? No nie mówię o takich dużych oparzeniach, gdzie też będą bąble. I nigdy nie przekuwamy tych pęcherzyków, tak? Dlatego, że możemy wprowadzić zakażenia. Bo jeżeli ono samo pęknie i się wyleje ten płyn surowiczy, tak, no to wtedy tak, zabezpieczamy jakąkolwiek, nie smarujemy żadnymi tam swoimi, bo też było i olejem smarowali, i kremem smarowali, i gęsią jakąś, gęsiną tutaj smalcem, że oczywiście trzeba natłuścić, tylko nie tym, co domowy sposób, tylko po prostu lekarz wypisze taką specjalną tak, maść na oparzenie, żeby nie było i blizny i żeby nie doszło do zakażenia, tak? No jeżeli doszło do dużego, no to wiadomo, że musimy się zgłosić do lekarza. No jak jest jeden malutki pęcherzyk, no to już nie pójdziemy, ale jeżeli słuchajcie, pół ręki, czy wylało nam się na rękę, czy na brzuch, no to już warto pójść, żeby ktoś na SOR-ze przynajmniej nas obejrzał, tak? I zastosować Najpierw chłodzenie, czyli chłodzimy wodą taką letnią, nie zimną, bo kiedyś mama, dziecko wylało się kawę, dlatego ja zawsze mówię, że jeżeli mamusie są, a dzieci takie malutkie są i biegają, to kupcie sobie kubki termiczne, zróbcie tą kawę, żeby to dziecko, bo dla niego to coś jest nowego, tak, w obliczu to, co ono zobaczy na stole, bo ono jest malutkie i to, co w zasięgu wzroku, to jego wszystko interesuje. No to jak mama, jeszcze kiedyś tych kaw nie było rozpuszczalnych, tylko te fusy, więc całą kawę w tych fusach przywieźli nam te dziecko. A mama jeszcze mądra, jak odkręciła kran, tak wsadziła tego dzieciaka pod ten kran, to te pęcherze wszystkie popękały. No i też tak udzielała pierwszej pomocy, dlatego że nie wiedziała jak. No wiedziała, że ma chłodzić, a nie wiedziała jak po prostu, tak?
Wykład w Radiu Ortodoksja.